Ja zapraszam moich zacnych prelegentów o zajęcie miejsc. Ja w tym czasie zachęcę Państwa do udziału w tym panelu. Jak Państwo słyszeli, tematy transformacji klimatycznej i energetycznej pojawiły się również na dwóch poprzednich panelach. Ja rozwinę ten temat z moimi gośćmi i mimo tej późnej pory zachęcam do śledzenia wszystkich kwestii, jakie poruszymy. A tytułem panelu jest Identyfikacja wyzwań i optymalne kierunki rozwoju polskiej energetyki w dobie transformacji energetycznej. Spojrzymy na energetykę szeroko ze względu na wzmacnianie się występowania trendu sektor couplingu. Już tłumaczę, o co w tym chodzi. W tej dziedzinie, czyli łączeniu się sektorów w celu synergii efektów, drodzy Państwo. Energetyka, ciepłownictwo, przemysł, tutaj na pewno moi goście się zgodzą, a nawet już usługi mają wspólne cele. I połączenie tych wysiłków może nam dać właśnie tą synergię i zapewnienie dodatkowych możliwości i efektów. W skrystalizowaniu dzisiejszej wizji pomogą mi przedstawicielki koncepcji ESG i będzie to pani Milena Kowalska, współzałożycielska One More Tree.
Dzień dobry Państwu.
Prosimy o brawa jak najbardziej. Pani Aleksandra Kudyba, członek honorowy SKN Spraw Zagranicznych.
Dobry wieczór.
I również kierownik programu badawczego Energia Klimat, Fundacja Instrat, Michał Smoleń.
Dzień dobry.
Drodzy Państwo, zanim zaczniemy część dyskusyjną, chciałbym podziękować w swoim imieniu oczywiście organizatorom za możliwość udziału i przeprowadzenia dyskusji w tym temacie, powiązanym z ekonomią, z gospodarką, natomiast może nie aż tak oczywistym. A dodatkowo chciałbym Państwu przedstawić tak naprawdę założenia panelu i tego, jak on powstał, dlaczego tutaj jesteśmy. W maju tego roku wraz z moimi kolegami z Studenckiego Koła Naukowego Energetyki SGH organizowaliśmy jak co roku konferencję naukową Energy Week, na której skonsultowaliśmy wyzwania oraz rozwiązania problemów dzisiejszej branży energetycznej z ponad 60 ekspertami. I moją wizją, żeby te informacje nie przepadły, było stworzenie raportu, w którym wymienimy właśnie wyzwania, które kształtują zrównoważoną energetykę i jej przyszłość. Jego pełna wersja jest dostępna w wersji cyfrowej. Prosiłem organizatorów, żeby był wyświetlony raport, natomiast widzę, że są pewne problemy techniczne związane z tym. Natomiast oczywiście zachęcam do zapoznania się z tą wnikliwie przygotowaną analizą. Ja tylko w takim dużym skrócie przytoczę ostatnie słowa tego raportu. Były to słowa bardzo ważnych osób reprezentujących instytucje bardzo ważne w energetyce, takie jak Urząd Regulacji Energetyki czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan prezes Rafał Gawin, pan prezes Sławomir Mazurek. Tak jak mówię, reprezentanci najważniejszych instytucji, żeby nie przekłamać ich słów, to posłużę się treścią, którą mam na swoim telefonie. W odpowiedziach znalazł wśród tych projektów, którym trzeba nadać najwyższy priorytet, znalazły się optymalne rozłożenie inwestycji w zakresie optymalnego zagospodarowania sieci elektroenergetycznej wraz z postępowaniem dotyczącym handlowych przyłączeń do sieci, budowanie bezpiecznego miksu energetycznego w oparciu o stabilne źródła, poprawa efektywności, sprawności, jakości elementów systemu elektroenergetycznego, modernizacja sieci dystrybucyjnych, wykorzystanie potencjału biopaliw w Polsce, wzmocnienie znaczenia zarządzania popytem na energię przez stosowanie magazynów energii oraz systemu redukcji poboru i tworzenie wykwalifikowanych kadr naukowych i edukowania w społeczeństwie w zakresie transformacji energetycznej i klimatycznej. I mam nadzieję, że dzisiaj właśnie przyczyniamy się do tego, rozmawiając na te tematy. Drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby skanować kod QR, tam jest pełna wersja naszego raportu. Natomiast my już przejdziemy do pytań i dyskusji. Pierwsze pytanie chciałbym skierować do najmłodszej uczestniczki, pani Aleksandry. Obecnie ogromnym, takim najważniejszym problemem w energetyce są kwestie finansowania transformacji energetycznej. No i zaczynając od tych niedoborów środków finansowych na projekty rozwijające właśnie krajowe projekty infrastrukturalne, jak atomowe jednostki wytwórcze, czy sieci przesyłowe i dystrybucyjne, kończąc też na sprzeciwach wielu polskich podmiotów do płacenia uprawnień do emisji. Tu właśnie są te dwa aspekty, czyli skąd pozyskiwać fundusze na polską transformację energetyczną i czy finansowanie ich na przykład z systemu ETS, systemu CBAM i innych systemów działa i jest sprawiedliwe w Polsce.
Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja ze względu na to, że pora jest już dosyć późna, sobie pozwolę na takie pytanie do publiczności. Czy ktoś z Państwa miał ten taki, wiecie, korek, którego się nie da odkręcić, bo jest przyczepiony? Miał ktoś z Państwa taki korek dzisiaj nawet w strefie żabki? Ten miot, którego się nie da odczepić? No właśnie, może tak, może nie. I jeżeli chodzi o ten korek, to wiecie, jest narracja zła Unia wprowadziła nam korki i ja mam wrażenie, że to jest też case trochę z ETS-em. Że tym ETS-em się straszy, że on właśnie będzie nam oczywiście zabierał pieniądze, ale tak naprawdę pieniądze unijne i czy to jest Krajowy Plan Odbudowy, czy to jest Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, czy to są pieniądze z polityki spójności, to jest tak naprawdę szansa dla nas, żeby sfinansować tą dekarbonizację, żeby sfinansować właśnie transformację energetyczną. Bo to są bardzo duże inwestycje, które szybko się nie zwrócą. Jeżeli mówimy o takich inwestycjach bardziej niefinansowanych prywatnie, to jest tak naprawdę nasza jedyna opcja i to jest szansa, a nie zagrożenie. Tak jak korki, których nie da się odkręcić, nie są zagrożeniem, tak to też nie jest moim zdaniem zagrożeniem. I podobnie właśnie jest z tym ETS-em, to znaczy jego rozszerzenie może mieć też negatywne skutki, bo jeżeli emitenci zdecydują się nie zrezygnować ze swojej marży, tylko przerzucić to na konsumenta, prawdopodobnie tak, będziemy płacić więcej za nasze loty Ryanairem. Pytanie, czy to jest cena, którą chcemy ponieść?
No właśnie, i może w tej kwestii jeszcze dopytam o kwestię tej sprawiedliwości. Czy nie uważa Pani, że problemem dla polskiego społeczeństwa może być to, że na tą transformację będą mogli sobie pozwolić tylko obywatele, którzy mają zasoby?
Dlatego bardzo ważne jest, żeby za transformacją szły też sensowne regulacje, bo to, żeby te pieniądze do nas przypłynęły, nie jest aż tak skomplikowane jak to, żeby te pieniądze sensownie rozdzielić i żeby sensownie to zaplanować przede wszystkim regulacyjnie od strony prawnej.
Bardzo się cieszę, że poruszyła Pani kwestię regulacji, legislacji, gdyż nasi eksperci na Energy Weeku narzekali na niespójność strategii energetycznej Polski, szczególnie do obowiązujących właśnie aktów prawnych, problemy lub brak komunikacji między grupami interesu w energetyce. Dodatkowo narzekali na to, że te regulacje zbyt ograniczają energetykę. Więc jakie wyzwania legislacyjne dostrzega pan Michał Smoleń w polskiej transformacji energetycznej w najbliższych latach? Czy może jest to propozycja ramowej ustawy ochrony klimatu, którą proponuje Client Earth, a może zupełnie coś innego?
Myślę, że można na to pytanie odpowiedzieć na dwóch poziomach. Bo na pierwszym poziomie rzeczywiście mamy postulaty zgłaszane przez branżę energetyczną, przez poszczególne grupy biznesowe działające w ramach tej branży. Tutaj można wskazać na przykład kwestie związane z zasadą odległościową, która została w tym roku zliberalizowana, ale nie aż tak bardzo, jak wcześniej było o tym mowa, więc w dalszym ciągu nie można lokować nowych inwestycji w energetykę wiatrową bliżej niż 700 metrów od budynków.
No właśnie, standardem są takie, jest 500, prawda?
Tak, bo rzeczywiście było postulowane 500. I jest kilka innych takich dużych tematów, o których się mówi, rozbudowa sieci, permitting, tak, czyli długość trwania tego procesu administracyjnego. W tym momencie Polska odblokowała możliwość budowania nowych elektrowni wiatrowych. To jest nawet w tych ograniczonym zakresie, w jakim to mamy, to jest jednak olbrzymia zmiana, bo te moce, które wchodziły w ostatnich latach, to były moce, które w przypadku których procesy inwestycyjne zaczęły się przed 2015 rokiem, tak? Dlatego, że po zmianie prawa te stare projekty mogły być kontynuowane. One wchodziły w kolejnych latach na rynek. Dalej zresztą wchodzą w pewnym zakresie, ale ten strumień już się wyczerpuje i za kilka lat mielibyśmy rzeczywiście po prostu koniec przyrostu mocy w energetyce wiatrowej na lądzie. W tym momencie możemy doczekać się nowej fali, ale to, ile ona będzie, kiedy ona rzeczywiście będzie, jak będzie duża, zależy także od tego, jak sprawnie będą przebiegały wszystkie procedury związane z planowaniem przestrzennym, ze wszystkimi pozwoleniami. Problem jest nie tylko polski. Unia Europejska zwracała uwagę na te problemy w ramach pakietu Repower EU, tak, na to, że w tym momencie Polska i inne państwa tak naprawdę opóźniają realizację kluczowych inwestycji z perspektywy naszego bezpieczeństwa energetycznego, ale jak wiemy po kryzysie po prostu naszego bezpieczeństwa, wydłużamy je zbyt długimi procesami, które są obsługiwane przez niedofinansowane instytucje, więc wszystkie te kwestie są tam obecne. Ale tak cofając się na ten drugi poziom, tak patrząc troszeczkę cofając się do podstaw, znaczy na czym polegają regulacje w energetyce. One często mają taki dosyć szczególny charakter, bo one regulacje w energetyce często mają nie taki charakter, że jakoś ogranicza się wolny rynek, ale raczej działa w tym celu, żeby procesy rynkowe lepiej odzwierciedlały rzeczywiste procesy techniczne i fizyczne, które się w ramach tego dzieją. Jeżeli mówimy o systemie handlu emisjami, to jest rzeczywiście taka próba włączenia rzeczywiście do tych realiów rynkowych faktu, że część podmiotów emituje szkodliwe, tak, bardzo szkodliwe gazy cieplarniane i przed systemem ETS nie musiały tak naprawdę ponosić żadnych konkretnych konsekwencji tego, tak? Czyli tutaj mamy, ktoś zarabiał na tym, że zanieczyszcza nasze wspólne globalne powietrze, teraz tworzymy taki rynek po to, żeby to też było uwzględnione. I takich tematów, w przypadku których można by próbować podkręcić nasz rynek, aby on lepiej odzwierciedlał realia systemu energetycznego, jest więcej. I tutaj już nie przedłużając, można wskazać choćby takie kwestie jak rozbudowa sieci. W tym momencie rozbudowa
do
sieci...
Do tego jeszcze przejdziemy. Tak,
jest w dużej mierze wyjęta z systemu bodźców rynkowych. Tak? To też jest tak naprawdę socjalizowane.
Chociaż słyszałem, że została podjęta decyzja o wprowadzeniu taryf dynamicznych od przyszłego roku.
To też swoją drogą, tak?
Ale to będzie taki kolejny krok.
Ale także rozbudowa sieci, czyli że rozbudowa sieci, ale także kwestia lokowania nowych mocy. Mówiliśmy o tym, że to także będzie miało coraz większe znaczenie, gdzie te moce będą lokowane po to, żeby zwiększać efektywność systemu. W tym momencie na polskim rynku energii nie mamy tak naprawdę żadnych takich realnych bodźców, które by zachęcały do tego, żeby budować wiatraki w południowej Polsce, gdzie może trochę mniej wieje, ale ta energia mocniej się przyda z punktu widzenia lokalnych uwarunkowań sieci. Tak? Ceny są takie same wszędzie, więc dalej się opłaca lokować to raczej na północy, a potem to są koszty dla systemu, który musi to przenieść. Te koszty są socjalizowane, nie ma odpowiednich bodźców. I właśnie tworzenie odpowiednich bodźców dla bardziej efektywnych zachowań, które odzwierciedlają realne koszty wytwarzania energii, to jest takie coś, co będzie także będzie stało za wieloma koncepcjami regulacyjnymi i to widać choćby w propozycjach dotyczących reformy europejskich rynków energii.
No tak, ale mamy też taką sprzeczność w postaci na przykład cen maksymalnych, gdzie znowu wracamy do tego trylematu energetycznego, gdzie jest ta równowaga między konkurencyjnością i rozwojem, a bezpieczeństwem i też taką akceptacją społeczeństwa dla cen energii.
Bardzo krótko, jeżeli chodzi o te działania podczas samego kryzysu, zgadzam się, że tutaj podjęcie pewnych radykalnych działań, które zawieszały pewne zasady rynkowe, mogło być uzasadnione. Rzeczywiście tak, obecnie, kiedy wiemy, że tą zimę udało się w miarę przetrwać, że te ceny gazu zaczęły spadać, pewne działania mogą się wydawać, że były zbyt radykalne, zbyt pochopne, ale to było zagrożenie. Tak? Gdyby rzeczywiście to była ciężka zima, moglibyśmy mieć inspirowane z Rosji masowe protesty, inne takie konsekwencje, które na przykład uniemożliwiłyby dalsze wsparcie dla Ukrainy i ogólnie zaszkodziłyby bezpieczeństwu. Więc z tym podchodziłbym do zrozumienia, gorzej z kontynuowaniem tego. Ja osobiście jestem także dosyć sceptyczny, pomimo tego, że reprezentuję organizację, która ma, ma też taki wymiar prospołeczny i równościowy. O tyle jednak włączanie celów społecznych do polityki energetycznej budzi moje pewne wątpliwości. Przykładem choćby teraz toczy się taka debata na poziomie unijnym. Państwa europejskie będą kontraktować energię z OZE w ramach kontraktów różnicowych, dwustronnych, czyli po prostu taką cenę, można powiedzieć, gwarantowaną, ale dla obu stron. Tak? I pytanie brzmi, jeżeli takie kontrakty przyniosą pewną korzyść, czyli uda się kupić tą energię taniej, co zrobić z tą oszczędnością? I wstępna propozycja Komisji Europejskiej była, zdaje się, taka, żeby po prostu odciążać konsumentów. Tak? Ile kto ponosi, ile kto konsumuje energii, ile płaci rachunków odpowiednio, ponieważ system zakontraktował trochę taniej, dzielimy proporcjonalnie do tego, ile tam kto płaci za energię. Pojawiły się takie głosy, że nie, że lepiej wykorzystać te pieniądze na wsparcie dla biedniejszych odbiorców. I takich pomysłów, żeby przeznaczać różne rzeczy na wsparcie dla uboższych odbiorców jest sporo, choćby teraz jedna z partii nawet ogłosiła taki dosyć zaskakujący dla mnie postulat darmowego prądu do pewnego progu dla gospodarstw domowych. Mimo wszystko wolałbym, żeby te bodźce w ramach polityki energetycznej, w ramach rynku energii nie były rutynowo zaburzane. Jeżeli państwa europejskie są zainteresowane bardziej hojną, bardziej równościową polityką społeczną, moim zdaniem powinny być. Moim zdaniem powinno to być robione poprzez oddzielne instrumenty. Możemy robić dochód gwarantowany, polskie wsparcie dla rodzin z dziećmi też jest pewną formą takiego, więc wolałbym, żeby to było robione obok, bo wrzucanie tego wszystkiego do systemu po prostu nam troszeczkę rozsadza tą logikę bodźców, która tu jest bardzo ważna, no bo te nieefektywności w przypadku polityki energetycznej to są pociągi węgla, które spalamy, a których może moglibyśmy nie spalać.
No tak, to teraz bardzo chętnie bym poprosił, żeby zabrała głos pani Milena Kowalska, bo tych inwestycji faktycznie jest sporo. Mówi się przede wszystkim o decentralizacji energetyki i stąd moje pytanie, jaki będzie przyszły poziom partycypacji samorządów w zakresie transformacji klimatycznej, energetycznej? Czy samorządy są obecne w ogóle w konsultacjach inwestycji energetycznych i realizacjach zielonych inwestycji w danych regionach?
Jeśli chodzi o samorządy, to zawsze temat jest prosty, zależy jakie będą na to fundusze. Samorządy mają swoje określone zadania własne, a jednocześnie cały czas, mimo tego, że tych zadań jest coraz szerszy katalog, otrzymują coraz to mniejsze środki na realizację tych zadań. Jeśli mój rodzinny Ostrów Wielkopolski na początku roku zmaga się z ubytkiem, jeśli chodzi o oświatę, na poziomie 22 milionów złotych, bo subwencja oświatowa jest niewystarczająca, no to stoi przed wyborem dofinansowania oświaty, które jest oczywiście oczywistym wyborem, a inwestowania w odnawialne źródła energii, w szukanie nowych rozwiązań, które będą energetycznie optymalne. Jednocześnie takie zmniejszające się dochody w samorządach coraz to bardziej zmniejszają zakres, jeśli chodzi o wkład własny w takich inwestycjach samorządów, ponieważ samorządy po prostu stać na coraz mniej. A z drugiej strony znamy też takie przypadki, kiedy samorządy czy spółki wodociągowe na przykład decydowały się na inwestowanie w odnawialne źródła energii i potem oczywiście koszty tej inwestycji chciały przerzucić na koszt taryfy, gdzie stawały Wody Polskie, które nie pozwalały na zatwierdzanie taryf na wysokim poziomie, czy na poziomie odpowiadającym realnym kosztom, które samorządy musiały ponosić. No i oczywiście w takiej sytuacji najbardziej cierpiały samorządy, które musiały tych środków finansowych szukać. Jeśli będą odpowiednie środki, będą programy dotacyjne, to oczywiście samorządy bardzo chętnie będą uczestniczyły w takich inwestycjach, ponieważ takie też jest oczekiwanie społeczne. Natomiast jeśli nie będzie takich programów, to oczywiście będą robiły to, co dla nich jest priorytetowe. Oczywiście dużym problemem jest pewnie też duża ilość starej substancji mieszkaniowej w samorządach, która też wymaga termomodernizacji, która powinna być elementem też większego programu, który umożliwiałby dojście do takiego optymalnej energetycznej sytuacji w samorządach.
Rozumiem, a na tym polu właśnie doświadczenia jako radna spotkała się Pani z ideą stworzenia spółdzielni energetycznych, klastrów?
Tak, jak najbardziej, ale to głównie też, jeśli tworzyły się takie klastry, to one też myślały w perspektywie możliwości pozyskiwania dodatkowych środków, które były na przykład dla nich dedykowane. Więc to oczywiście zależy od sposobu rozpisania takich konkursów. Może gdyby były środki z KPO, to dzisiaj samorządy byłyby w bardziej komfortowej sytuacji i mogły planować większe inwestycje. Niestety ich nie ma, więc na pewno... To jest też duży temat i kwestia tego, jak zoptymalizować to i jak mocno decentralizować. Czy samorządy powinny być tym ostatnim szczeblem decentralizacji, czy też decydować się w jeszcze większą decentralizację idącą aż do poziomu prosumenckiego. Pewnie ta nie jest już tak optymalna jak ta, która mogłaby być tworzona poprzez właśnie klastry i samorządy, ale mam wrażenie, że ta dyskusja jest bardzo ważna, potrzebna i społecznie oczekiwana, natomiast realnie na to po prostu brakuje środków w samorządach.
Drodzy Państwo, żeby naświetlić też tę kwestię, w obecnej sytuacji mierzymy się z taką sytuacją, gdzie energetyka jest ręcznie sterowana. Jesteśmy na takiej wielkiej miedzianej płycie, nie mamy regionalizacji energetyki, przez co też są braki konkurencyjności między konkretnymi wytwórcami. No i niestety martwi nas też ten brak środków na inwestycje i skoro samorządy nie są w stanie pokryć tych inwestycji, to może trzeba szukać pomocy u przedsiębiorców, ale żeby tam ich szukać, to trzeba spytać, jakich inwestycji w dziedzinie energetyki oczekują i potrzebują przedsiębiorstwa, bo tylko wtedy oczywiście będą skłonne inwestować w Polsce. No właśnie, no i czy dostępność zielonych instrumentów finansowych jest wystarczająca? Czy inwestorzy są skłonni inwestować swoje środki w tak dynamiczną, ryzykowną zmianę, jaką jest transformacja energetyczna? O to bym chciał zapytać panią Olę.
Ogólnie zacznijmy od faktu, że zielone obligacje w Polsce są relatywnie nowe i bierze się przede wszystkim to z tego, że dlaczego w ogóle mamy zielone obligacje? Bo zaczynamy się interesować, żeby po prostu inwestować w to, co jest eko, w to, co nam po prostu zapewni jako planecie przetrwanie. I na Zachodzie dosyć wcześnie już to odkryto. Wiąże się też to oczywiście z tym, że przedsiębiorstwo w jakiś sposób oddaje kontrolę nad sobą, sprawia, że otwiera się, patrzy, mówi, patrzcie, jestem przejrzysty, raportuje w jakiś sposób niefinansowo to, co robię. I w Polsce tak naprawdę, jeżeli prześledzimy raportowanie finansowe, no to ono się zaczęło tak naprawdę dopiero z dyrektywą unijną kilka lat temu. Wcześniej to wszystko działo się na zasadzie samoregulacji, więc tak naprawdę dopiero od kilku lat mamy jakikolwiek obowiązek raportowania finansowego i razem z tym zaczęła się też w Polsce w ogóle gdzieś tam bardziej wykluwać zainteresowanie przede wszystkim tymi zielonymi obligacjami i inwestowaniem w zielone. Na ten moment w Polsce mamy 10 takich głównych graczy na rynku obligacji zielonych, 3 instytucje finansowe, 7 niefinansowych. Czy to jest dużo? Moim zdaniem to jest mało. Moim zdaniem dopiero raczkujemy na tej drodze. Na pewno jest jeszcze bardzo dużo przed nami. Zainteresowanie raczej rośnie i pomimo tego, że ono spadło ze względu na pandemię w 2021 roku, to teraz wykazuje tendencję wzrostową i tak jak na początku najpierw przede wszystkim inwestowano gdzieś tam w ten czysty transport, w tabelkach zdecydowanie widać, że i rośnie zainteresowanie także właśnie w inwestowanie w projekty energetyczne. Dlatego tutaj ja uważam, że jesteśmy na dobrej drodze, ale jeszcze potrzeba nam naprawdę dużo czasu.
No właśnie, tych inwestycji, drodzy Państwo, jest sporo. Potrzeby są ogromne, wyzwań jest dużo i warto zidentyfikować te najważniejsze, te priorytetowe, te, które przytaczałem na samym początku panelu. Z tego względu na sam koniec chciałbym tutaj zadać pytanie do kierownika programu Energia i Klimat w Instrat. Jakie zabiegi trzeba poczynić, aby odblokować ten potencjał polskiej energetyki? No i oczywiście wśród wymienianych problemów tutaj są przede wszystkim sieci przesyłowe i dystrybucyjne, które blokują nam też możliwość przyłączenia kolejnych mocy. A drodzy Państwo, problem mocy będzie bardzo istotny, bo wypadają nam kolejne bloki węglowe w następnych latach. To jest 2025, 2029, 2034, sumarycznie to będzie kilkanaście, a może nawet więcej gigawatów. Czymś musimy to zastąpić. Ale żeby pozwolić sobie na to, to najpierw chyba te inwestycje w sieci przesyłowe, pewnie digitalizację, pewnie krok, o czym nie wspominaliśmy, a co jest bardzo istotne, w stronę sztucznej inteligencji i informatyzacji całej energetyki. To są ogromne wyzwania.
Rzeczywiście sieci to jest ten największy w tym momencie problem na wszystkich szczeblach, bo zarówno chodzi o sieci dystrybucyjne, w wielu miejscach w Polsce domowe panele fotowoltaiczne nie działają przez cały czas, nie dlatego, że w całym systemie już nie można wpuścić więcej energii ze słońca, ale dlatego, że w bardzo lokalnych okolicznościach po prostu lokalne przewody zaczynają się przegrzewać, sieć zaczyna trochę wyskakiwać poza parametry i trzeba wtedy te rzeczy wyłączać z dużą frustracją dla mieszkańców. Więc rzeczywiście sieci, aby umożliwić dodawanie nowych OZE, to jest ten pierwszy krok. To są trudne inwestycje. To są inwestycje, które są...
120 miliardów?
Nawet więcej, tak? Zależy też na którym poziomie, ale to są inwestycje, które są bardzo kosztowne. To są inwestycje, które będzie trudno realizować w tak dużej skali naraz. Jeżeli przejdziemy z 8 miliardów rocznie nagle na 25 miliardów rocznie, tak, to pytanie brzmi, czy mamy na przykład wykonawców, którzy będą w stanie to robić, czy mamy zasoby pozwalające choćby na zamawianie takich rzeczy, tak, w instytucjach czy spółkach, które będą to robić, czy mamy ekspertów, a obok będą takie wyzwania jak na przykład odbudowa Ukrainy, która też będzie ściągać te zasoby pracowników, ekspertów, inżynierów, inżynierki z naszego regionu Europy. Ale wskażę też krótko na te kolejne elementy, bo rzeczywiście podłączanie OZE to jest to, co jest w tym momencie najważniejsze i co będzie tą główną zmianą, która będzie następować w kolejnych latach, ale nasze analizy wskazują także na inne ograniczenia, które mamy na horyzoncie. I paradoksalnie nie chodzi mi tutaj o sytuację, kiedy przez dłuższy czas, jak się mówi, nie wieje i nie świeci. W takim sensie, że te technologie, które pozwolą nam zmagazynować energię na przykład na tydzień bardzo niskiej produkcji z OZE, to jest jeszcze bardzo daleka droga. Tak? I dlatego tych mocy dyspozycyjnych, konwencjonalnych potrzebujemy jeszcze dosyć długo. Ta transformacja będzie póki co zachodzić w ten sposób, że one będą działać coraz mniej godzin w roku. Tak? I to po prostu są oszczędzone emisje. Chcielibyśmy, żeby to było prostsze, żeby można było zamknąć węgiel w 30, gaz w 35. W praktyce te moce będą potrzebne pewnie trochę dłużej, ale będą działać rzadziej. Natomiast to, co rzeczywiście będzie taką barierą, to jest kwestia tego, że w tym momencie, kiedy wieje i świeci, to zaczynamy przycinać OZE, pomimo tego, że w systemie w dalszym ciągu działa w lato powiedzmy 7 gigawatów elektrowni konwencjonalnych. Czyli już musimy przycinać OZE, kiedy one stanowią tak z 60 albo nawet i trochę mniej procent w całym miksie.
No tak, ale to tu może dopowiem, żeby nie zmylić Państwa, to trzeba wspomnieć o tym, że to są też pewne wymogi techniczne tych jednostek. Nie możemy pozwolić sobie na wyłączenie tych bloków.
Tak, to dokładnie o to chodzi. Nie chodzi o to, że ktoś złośliwie ich nie wyłącza. Chodzi o to po prostu, że obecnie system energetyczny opiera się na ciągłej pracy jednostek konwencjonalnych, węglowych i gazowych, żeby regulować swoje parametry. I to jest takie coś, co możemy częściowo zmieniać, choćby poprzez na przykład technologie bateryjne, tak? Więc takie baterie, które działają, które mają bardzo wysoką dynamikę, tak? Baterie nie potrzebują wielu minut rozbiegu, żeby zacząć działać. To jest na przykład taki efekt tych baterii, to będzie między innymi to, że dzięki nim będziemy mogli coraz mniej tego węgla i gazu mieć na chodzie przez cały rok. I to jest też także takie wyzwanie, które będzie istotne, bo nasza ostatnia analiza modelarska pokazała, że przy obecnej elastyczności w scenariuszu ambitnego rozwoju OZE już w 30 roku na skutek tych ograniczeń właśnie związanych z koniecznością ciągłej pracy węgla i gazu w pewnej skali, straty energii z OZE skaczą z powiedzmy 5% na 20%, tak? I to jest takie coś, co właśnie też będziemy musieli sobie z tym poradzić. Gaz jest troszeczkę lepszy, bo jest troszeczkę bardziej elastyczny od węgla, więc nasza sytuacja będzie się trochę poprawiać, ale na dłuższą metę low carbon flexibility, czyli właśnie ta elastyczność, ale oparta nie na wysokoemisyjnych źródłach, to jest to, co będzie odgrywało istotną rolę.
I tu niestety musimy zakończyć ten wątek. Oczywiście temat jest na czasie, my byliśmy o czasie, a energetyka jest spóźniona. Jest w niej wiele wyzwań i dlatego musimy ją pogonić, drodzy Państwo. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy.